With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Biblia jest największym bestsellerem świata, dostępnym w 670 językach. Są kraje, w których Pismo Święte znajduje się na indeksie ksiąg zakazanych. Kościół zachęca wiernych do samodzielnego wchodzenia w relację ze zbawczym Słowem Bożym poprzez modlitewne czytanie Pisma Świętego w łączności z Kościołem i jego nauczaniem.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewien słuchacz postawił następujące pytanie. Czy to prawda, jak twierdzą protestanci, że Biblia była w Kościele katolickim praktycznie księgą nieznaną w wiekach średnich, a nawet przez długie wieki zakazaną do czytania? Jeśli tak, to dlaczego Kościół zakazywał ją czytać? I ile w tym prawdy, że protestanci pierwsi udostępnili Biblię ludowi, tłumacząc ją na języki narodowe? Zarzut ten jest już bardzo przestarzały i bezpodstawny, o czym protestanci dobrze wiedzą. Odgrzewają ją jedynie mniejszego kalibru sekciarze, powodowani nierzadką złą wolą i nienawiścią do Kościoła katolickiego. Ale będę się starał odpowiedzieć na to pytanie w pogadance zatytułowanej Kościół zawsze otwierał wiernym księgi Pisma Świętego. Biblia nigdy nie była rozłączona z Kościołem. Kościół uważa ją za podstawową księgą świętą. Wraz z tradycją ustną stanowi najwyższą regułę wiary. jest normą fundamentalną i podporządkującą wiarę Kościoła, podobnie jak Eucharystia jest dla Kościoła źródłem życia. Już przypomniałem, że Biblia narodziła się w łonie Kościoła i jedynie Kościół ma prawo należycie ją wyjaśniać w duchu przekazanej mu tradycji. On też zadecydował, które księgi włączyć do kanonu ksiąg świętych. I on podaje je wiernym do czytania, zarówno prywatnego, jak podczas nabożeństw liturgicznych. Kościół zawsze zobowiązywał kapłanów, by w jego imieniu głosili i prawowiernie wyjaśniali Słowo Boże zawarte w Biblii. Wszystkie dzieła świętych ojców Kościoła przez pierwsze cztery wieki, na przykład Jana Chryzostoma, Cyryla Jerozolimskiego, Cyryla Aleksandryjskiego, Ambrożego i Augustyna, wszystkie ich dzieła są komentarzami do Pisma Świętego, wygłaszanymi pierwotnie do ludu Bożego podczas zebrań liturgicznych. O doniosłości znaczenia Biblii w życiu Kościoła świadczy fakt, że Biblia była główną lekturą mnichów. Za tą lekturą szły wyjaśnienia tekstów biblijnych opracowane przez świętego Hieronima, Augustyna i papieża Grzegorza. Święty Benedykt, założyciel opactwa na Monte Cassino w roku 529, dał swym duchowym synom Biblię za regułę życia. Pouczał ich takimi słowami: któraś strona przez Boga natchnionych ksiąg Starego i Nowego Testamentu nie okazuje się bezbłędną regułą życia ludzkiego. Nikt nie zaprzeczy, że Biblia miała w Kościele wartość wychowawczą, to też gdy w wieku IV na Zachodzie zanikła znajomość języka greckiego, święty Hieronim przetłumaczył ją na język łaciński. A ponieważ rozpowszechniła się szeroko, nazwano ją Wulgatą. Niestety, aż do wynalezienia druku, były tylko cenne manuskrypty, ręcznie pisane na pergaminach. W wiekach średnich czytać umiały łacinę tylko warstwy wykształcone. One miały łatwiejszy dostęp do tekstów Pisma Świętego. Lud natomiast nie znał łaciny i nie potrafił pisać i czytać. Dopiero stopniowo zaczęły się formować języki narodowe. Ale lud od samego początku poznawał Pismo Święte z czytań liturgicznych we mszy świętej, z kazań i z dzieł sztuki, których w kościołach było pełno, a więc z kolorowych witraży, malowideł, mozaik i rzeźb. Przykładem sztuki religijnej i poglądowej lekcji Pisma Świętego dla ludu są na przykład dzieła sztuki w Bazylice Świętego Marka w Wenecji. Kto będzie miał okazję, niech w tej katedrze dłużej się zatrzyma. Profesor historii sztuki w Oksfordzie, John Ruskin, nazywa dzieła sztuki religijnej Biblią ubogich, The Poor Man's Bible. Lud uczył się Biblii również z misteriów, głównie z jasełek i przedstawień męki pańskiej. Misteria męki pańskiej odgrywane są dziś na kalwariach w Polsce, a w Niemczech w słynnej miejscowości Oberammergau. I mija się z prawdą opinia, jakoby protestanci pierwsi podali ludowi Biblię, przekładając ją na języki narodowe. W Kościele katolickim ukazywały się tłumaczenia w różnych językach narodowych 100 lat przed Lutrem, a nawet przed Wyklifem. Wyklif, odstępca od wiary, przetłumaczył Biblię na język angielski. Święty Tomasz More, kanclerz króla Henryka VIII i męczennik, tak o tym pisze i cytuję: cała Biblia na długo przed Wyklifem została przetłumaczona na język angielski przez wielce cnotliwych uczonych ludzi. Wierni czytali ją z wielką czcią i nabożeństwem. Koniec cytatu. Luther wydał Nowy Testament po niemiecku w roku 1522, a 12 lat później Stary Testament, gdy przed nim w latach od 1450 do 1522 katolicy wydali Biblię w różnych językach narodowych. 6 pełnych wydań po hebrajsku, 19 po niemiecku, 11 po włosku, 10 po francusku, 2 po czesku i 1 po flamandzku i także 1 po rosyjsku. Polska niedługo czekała na Biblię w języku własnym. Próbowało ją przetłumaczyć szereg ludzi, ale dopiero Jakub Wujek, jezuita, doskonały znawca łaciny, greckiego i hebrajskiego, wydał najpierw Nowy Testament w roku 1592. Stary Testament wydano wkrótce po jego śmierci. Wujek tłumaczył Biblię z Wulgaty. Biblię przetłumaczył wspaniałą, renesansową polszczyzną i dlatego potomni obdarzyli go tytułem polskiego Cycerona. Sekciarze lubią dramatyzować, a więc rozpowszechniają wiadomość, że Biblia katolicka była w pracowniach kopistów, bibliotekach, kaplicach i kościołach na łańcuchu, względnie w ciężkich stalowych kufrach. To się zgadza z prawdą, ale trzeba wiedzieć dlaczego. Żeby ją zabezpieczyć przed złodziejami. Przed wynalezieniem druku przez Jana Gutenberga w XV wieku Biblia, przepisana ręcznie na pergaminach, bogato zdobiona i oprawna w drogocenne okucia, była niezwykle droga. Można było kupić za nią kilka wsi. Nawet Biblia drukowana była rzadka i droga. To też kroniki notują, że była zabezpieczana łańcuchami aż do XVIII wieku. Sztuka drukarska rozwijała się powoli. Sam Gutenberg długie miesiące przygotowywał pierwsze wydanie Biblii w liczbie 165 egzemplarzy. Drukował pierwsze wydanie Biblii przez 2 lata. Właśnie taki jeden egzemplarz Biblii Gutenberga znajduje się w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie w Polsce. Podczas II wojny światowej Gestapo urządzało na nią prawdziwe polowanie. Polacy zdołali wywieźć za granicę ten cenny zabytek narodowy. Biblia ta znalazła się wraz ze skarbami wawelskimi w Ottawie, w Kanadzie. I dopiero po wojnie wróciła do ojczyzny. W ciągu pierwszych 16 wieków historii Kościoła nie zdarzyło się ani raz, żeby Kościół katolicki ograniczał wiernym dostęp do Pisma Świętego. Nigdy, nawet w czasach reformacji protestanckiej, nie ograniczał korzystania z Biblii w językach oryginalnych, aramejskim, hebrajskim i greckim. Zmuszony był dopiero do pewnych ograniczeń, gdy na rynku pojawiły się przekłady Biblii rojące się od błędów heretyckich. Były błędy doktrynalne, wypaczanie tekstu, przeinaczenia słów, niedostateczne objaśnienia, opuszczenia pewnych części niewygodnych odstępcom od wiary. Papież Pius IV zobowiązał wtedy wiernych do uzyskiwania zgody na czytanie Biblii u swego proboszcza lub spowiednika. Profesor Lutra Hieronim Emser wytknął swemu dawnemu uczniowi 1400 błędów doktrynalnych i nazwał go buntownikiem. Jakub Wujek w przedmowie do Nowego Testamentu użala się na polskich kalwinistów, którzy w tłumaczeniu tzw. Biblii Brzeskiej i Nieświeckiej popełnili również wiele błędów. Konieczność ostrzegania wiernych przed błędami jest oczywista. Już święty Piotr w trosce o duszę ostrzegał wiernych przed wichrzycielami, którzy pokręcali teksty Biblii im niewygodne. Apostół zwraca uwagę, że w pismach świętego Pawła są pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni w wierze opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Kościół katolicki współpracuje z tymi odłamami chrześcijańskimi, które powstały w czasie reformacji, ale okazują dobrą wolę i szczerze dążą do zjednoczenia zgodnie z wolą Chrystusa. Współpraca ta dotyczy ekumenicznego wydania Biblii przez uczonych katolickich i z innych odłamów chrześcijańskich. Wspólnie wydaną przez nich Biblię mogą obecnie czytać wszyscy chrześcijanie. Ma ona aprobatę Kościoła katolickiego. W objaśnieniach podaje się aktualne różnice istniejące między braćmi odłączonymi, których nie dało się jeszcze przezwyciężyć. Ale jest to dobry początek i droga do zjednoczenia została otwarta. Nie wchodzą za nią zwolennicy rozbitych małych sekt, które powstały w nowszych czasach. Kierują się oni dawnymi uprzedzeniami, niechęcią lub nawet wrogością do Kościoła katolickiego. Podstawą porozumienia chrześcijan musi być uznanie faktu, że tradycja, czyli ustne nauczania apostołów, poprzedziło spisanie tekstów Biblii. Biblia narodziła się w łonie rozrastającego się Kościoła i razem z tradycją stanowi źródło wiary. Tylko Kościół katolicki jest uprawniony autorytatywnie objaśniać Biblię. Biblia do czytania podaje nam Kościół. Zawiera ono słowo Bożego pouczenia. Oto słowo prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa, i cytuję: musimy je brać sobie do serca jako słowa mające siłę ducha. Słowo jest bowiem przyjmowane przez cały Kościół. Kościół żyje Słowem Bożym. Kościół nie miałby innej nauki, nie miałby katechizmów, nie miałby teologii dogmatycznej, nie moralnej, nie miałby innych kościelnych dyscyplin, nie miałby całego swego magisterium, gdyby nie było Pisma Świętego i tego wielkiego szacunku, jakim Kościół darzy Słowo Boże. Księga niesiona przez diakona w Bazylice Świętego Piotra jest często oprawiana w drogocenne klejnoty. Tak ozdabiali je starożytni, a zwłaszcza ludzie średniowiecza. Tak jak złocili kielichy, monstrancje i oprawiali je w drogocenne kamienie, bo były nosicielami krwi Pana i Jego ciała. Tak samo księgi kościelne oprawiali w bardzo bogaty materiał. Jakże często ze złoconymi literami, upiększeniami poszczególnych wyrazów czy liter, stosowali przepiękne, drogocenne okucia, bo ta oprawa zawierała Słowo Boże, myśl Jezusa Chrystusa. Koniec cytatu. My, katolicy, kochamy Biblię. Kościół wzywa nas do jej czytania. On nam otwiera księgi Pisma Świętego, starannie wydane, bez skazy, bez zmian, bez opuszczeń, bez przeinaczeń, ku naszemu uświęceniu. Kościół uczy nas, że czytanie Biblii jest równocześnie wzniosłą modlitwą. Pierwsza część mszy świętej polega właśnie na takim modlitewnym czytaniu Słowa Bożego.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni katolicy szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Tradycyjnie obchodzi się ją w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach, tak jak w USA, uroczystość ta przenoszona jest na kolejną niedzielę.
Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanie do Serca Pana Jezusa.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przebite włócznią na krzyżu serce Chrystusa jest symbolem Jego niewysławionej miłości do ludzi. To serce, według wizji świętej Faustyny, jest źródłem miłosierdzia, źródłem sakramentów świętych, źródłem życia Kościoła. Natomiast w sobotę obchodzimy wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Przylgnijmy do serca naszej kochanej Matki, aby wraz z nią rozważać i przeżywać Boże sprawy w naszym codziennym życiu.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnym mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, nieustającej pomocy.
Na czerwiec Ojciec Święty zachęca do modlitwy ewangelizacyjnej, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć sercu Jezusa. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby nasze życie stało się wspaniałym darem dla Boga i bliźniego.
Zakończyliśmy nowenę do świętego Antoniego. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do tej nowenny. W trzecią niedzielę czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. Franciszkanie rozpoczną nowenę modlitw do Serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich waszych intencjach, oraz o wieczne szczęście zmarłych i potrzebne łaski dla żyjących ojców. Gorąco zachęcamy was do wzięcia udziału w tej nowenie.
W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów,
które zostały wysłane z nowenną do Serca Pana Jezusa.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Pragniemy was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić
komplet 4 książek ojca Lucjana Kulikowskiego,
wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40 amerykańskich. Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.